Nigdy mnie nie obchodziło w kinie, jak to się skończy. Nie lubię kina amerykańskiego, nie lubię kina gatunkowego. Jestem absolutnie człowiekiem kina autorskiego, a to kino oczywiście ma swoją stolicę w Europie.
Spędziłeś na oglądaniu filmów prawie całe swoje dorosłe życie. Wiadomo, że bardzo dużo siebie tym filmom dałeś. A co filmy dały tobie?
Parę razy w życiu spowodowały gwałtowne zrozumienie czegoś, albo zmianę nawet kierunku myślenia, albo nawet jakiś taki szał, w którym się znalazłem i gotów byłem wywrócić całe swoje życie do góry nogami. Nie ma nic gorszego niż takie pisanie, mówienie rzeczy, o rzeczach średnich w średni sposób. Taki, że no oczywiście to nie jest może najlepszy film, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że pewne rzeczy się tutaj udały, no może nie wszystkie. Nienawidzę takiego mówienia i myślenia w ogóle o sztuce.
Jest 28 dzień grudnia 2025 roku. Minęło 130 lat od pierwszego publicznego, płatnego pokazu filmowego, jaki zorganizowali w Paryżu bracia Lumière. Nie miałam żadnych wątpliwości, że jeśli ma się tu pojawić w podcaście o muzyce filmowej Score in the City gość z tej okazji, to musi to być Tomasz Raczek. Jedyny człowiek, którego znam, który tak pięknie mówi o tym, że jest jeszcze coś lepszego od oglądania filmów. To jest rozmawianie o tych filmach. Tomku, witam cię serdecznie w moim podcaście i bardzo się cieszę, że możemy te urodziny razem spędzać, bo podziwiam to, co robisz, jak żyjesz z filmem całe swoje życie.
Dziękuję ci bardzo i dziękuję, że pomyślałaś o mnie z tej okazji oraz, że mi przypomniałaś, że to jest taka okrągła rocznica, bo ja zwykle nie myślę w takich kategoriach. Nie mam w sobie myślenia historycznego, nie układam, nie nazywam. Żyję takim, tak jakbym był w środku potoku jakiegoś toczącego się i tyle mam związanych z tym emocji, radości i ciekawości, że po prostu brakuje mi czasu na to, żeby to układać i porządkować, a od czasu do czasu należałoby.
A jak to jest z tym twoim rozmawianiem o filmach, kłóceniem się czasem o filmy? Nie przeszło ci jeszcze po tylu latach?
Mówiąc o kłóceniu się, to oczywiście myślisz przede wszystkim o Zygmuncie Kałużyńskim, z którym rzeczywiście spieraliśmy się. Ja bym to nazwał sporem, nie kłótnią, bo kłótnia ma w sobie coś złego. Taką ma złość i pokłótni ludzie są skłóceni, czyli się nie lubią. A my po rozmowach, w których mieliśmy odmienne zdanie, coraz bardziej się zaprzyjaźnialiśmy. Czyli krótko mówiąc, jest odwrotny skutek. Dlatego wolę słowo spór. Spór jest elegancki. Ale tak, spierać się, czyli mieć różne zdania. Ja mam też taką swoją prywatną od niedawna teorię, odkąd stało się jasne, że żyjemy w na nowo zorganizowanym świecie, który dziś wygląda tak, że jesteśmy w bańkach i mamy różne bańki polityczne i estetyczne i wiekowe i no różne. W każdym razie za każdym razem jesteśmy w bańce, a bańka polega na tym, że jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy myślą tak jak my, albo że sobie tworzymy taki zestaw ludzi, którzy są nam bliscy i z którymi się nie musimy kłócić. I uważam, że to jest bardzo niebezpieczne działanie, ponieważ atrofia kłótni, atrofia sporu prowadzi do wysychania inteligencji.
No i z komfortu nigdy nic nie wynikło dobrego.
Nigdy, tak.
Świat nie poszedł do przodu.
I wiesz, nawet najnowsze badania neurologów i ludzi zajmujących się funkcjonowaniem mózgu mówią, że najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed chorobami polegającymi na uszkadzaniu funkcji myślowych, takich jak Alzheimer na przykład, to jest właśnie ciągłe wymuszanie wysiłku na mózgu. I że najlepszym sposobem na zachowanie dobrej kondycji dla mózgu jest posiadać przeciwnika, z którym się spierasz. Ponieważ w sporze mózg jest najbardziej zaangażowany wszystkimi swoimi możliwościami w to, żeby przekonać tego twojego przeciwnika do tego, że ty masz rację. Czyli krótko mówiąc, stajesz wtedy na paluszkach, żeby dać z siebie wszystko, żeby udowodnić, że ty masz rację. I nigdy w żadnej innej sytuacji...
Uaktywnia, krew krąży szybciej.
W mózgu w każdym razie. I w żadnej innej sytuacji mózg nie jest tak stymulowany, jak właśnie w sytuacji sporu. Dlatego spór jest bardzo czymś potrzebnym, a bańki są czymś bardzo niebezpiecznym.
I jeszcze sobie pomyślałam, że dzisiejsze nasze odbieranie kina, kiedy oglądamy bardzo często leżąc samotnie pod kocem na telefonie, w ogóle nam nie dają takiej szansy, żeby z kimś skonfrontować nasze refleksje. A oglądamy też tylko to, co lubimy, a jak coś jest obce, to już nie chcemy tego oglądać. No to nas nie aktywuje.
To widzisz, to nie mogę się tutaj dopisać do tego, co powiedziałaś.
Bo jednak jesteś jedyny w swoim rodzaju.
Ale bo jestem zawodowcem, wiesz, w związku z tym mam w obowiązkach oglądać także to, co mi się nie podoba.
I to nie jest... tak, no dobrze, że to robisz.
No właśnie, no że zwykły człowiek, jak mu się nie podoba, to wyłącza. Mówi, tam szukam czegoś innego. A ja wtedy mówię, no muszę zobaczyć do końca, żeby mieć prawo to ocenić. A czasem, nawet jak jest bardzo złe, to nawet mówię, o super, jest takie złe, to będę mógł się wyżyć, wiesz, nie w sensie, żeby kogoś skopać, tylko intelektualnie, czyli zawodowo, bo napisać czy powiedzieć barwnie o czymś, uzasadnić w sposób barwny, ciekawy, pasjonujący, nawet może brawurowy, to jest okazja zawodowa, żeby po prostu sobie trochę pohulać i żeby trochę też warsztat wzbogacić, bo nie ma nic gorszego niż takie pisanie, mówienie rzeczy o rzeczach średnich w średni sposób. Taki, że no oczywiście to nie jest może najlepszy film, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że pewne rzeczy się tutaj udały, no może nie wszystkie. Nienawidzę takiego mówienia i myślenia w ogóle o sztuce. Moja mama mawiała, powołując się na Biblię, chociaż mam bardzo duże wątpliwości, czy ona dobrze cytowała tę Biblię, ale w jej ustach to brzmiało, bądź zimny albo gorący, ciepłym z ust mych cię wypluje. I bardzo sobie to zapamiętałem, ciepłym nie lubię być, nie lubię z ciepłymi ludźmi rozmawiać, z takimi średnimi, nijakimi, szukam zimnych lub gorących, wspaniałych lub strasznych. Oni stymulują mózg.
I takie też są twoje felietony, programy na twoim kanale na YouTubie. Zimne albo gorące. Nie ma tam, nie wiem, ferii, scen, nie ma tam wybuchu laserów. Nic się nie dzieje. Jesteś ty i ty mówisz, więc to też jest duża sztuka. Zająć widzę wyłącznie tym, co masz do powiedzenia, no ale robisz to całe życie, więc trochę się już rozgościłeś, prawda, w tym opowiadaniu o filmach, tak żeby zająć drugie tyle, co film, ale właśnie z wnioskami, z pewnym krytycznym myśleniem, refleksjami. Sama to bardzo lubię i w tym momencie też myślę, możemy pozdrowić wszystkich twoich widzów i słuchaczy. A powiedz, czy czujesz trochę dumę z bycia Europejczykiem, bo tutaj no myślimy o tych braciach Lumière w tym Paryżu, że się historia zaczęła kina jednak w Europie. Dopiero potem nadeszło Hollywood. I ja z perspektywy muzyki filmowej wiem, ilu wspaniałych kompozytorów przyjechało do Hollywood z Europy, z Warszawy, z Budapesztu, z Berlina, z Wiednia, aby tam w ogóle stworzyć coś takiego jak język muzyki filmowej. Jesteś dumny, że jesteś z filmowej Europy?
No, trafiłaś w sam środek czegoś, co jest dla mnie ważne. Teraz, gdy ciebie słuchałem, to pomyślałem, że bardzo żałuję, że nie mogliśmy być razem z wizytą u Ennio Morricone, gdzie kilka lat temu, na niedługo przed jego śmiercią, udało mi się jeszcze go odwiedzić i spędzić godzinkę czy dwie na rozmowie. Pomyślałem sobie, że byłaby ona jeszcze ciekawsza, gdybyśmy tam razem pojechali. Bo to jest część tego, o czym powiedziałaś, Ennio Morricone, nie tylko Włoch i wielki kompozytor, wybitny kompozytor muzyki filmowej z Włoch, ale też mieszkający we Włoszech, w Rzymie, na wzgórzach ponad Rzymem i opowiadający mi z pewną goryczą, bo on był gorzkim człowiekiem i pod koniec życia wcale nie miał poczucia sukcesu. I mówił mi z taką goryczą, że gdyby korzystał z zaproszenia, żeby się przeprowadzić do Hollywood, tak jak mu proponowano po pierwszych sukcesach, to na pewno miałby więcej nominacji do Oscarów i Oscarów, a tak to musiał tylko oglądać w telewizji, że ciągle John Williams odbierał te Oscary. Natomiast on powiedział, że po jego trupie on się nie ruszy z Rzymu, ponieważ jest stąd. Całe, wszystko co w nim jest dobre, jest włoskie, rzymskie, jest z miejsca, w którym jest i odłączone od tego miejsca nie byłby już sobą. W związku z tym żadne pieniądze i żadne zachęty go do tego nie zmuszą, bo czuje się Europejczykiem. A kiedy mu go zapytałem, czy jest ktoś z kompozytorów, komu czegoś zazdrości, to mi powiedział, że bardzo wielu jest kompozytorów, którym czegoś zazdrości. Między innymi Johnowi Williamsowi, że ciągle był tak nieproporcjonalnie do jego zasług nagradzany. Ale jest też człowiek, któremu bardzo zazdrości jego kariery zawodowej, bo może się z nim porównać, bo też jest Europejczykiem. A wypełnił program na życie, który Ennio Morricone miał dla siebie przygotowany, ale mu się nie udało go wypełnić. A ten, któremu zazdrościł, wypełnił świetnie i to był Wojciech Kilar.
Naprawdę?
Naprawdę. Tak w Rzymie właśnie
Dziwi, że straciłam głos na chwilę.
Tak. Ja mówię, ale dlaczego? On mówi, bo ja jestem absolwentem Akademii Muzycznej, Konserwatorium Muzycznego w Rzymie. Moi koledzy z roku, ze studiów robili potem karierę twórców koncertowych, filharmonicznych. Ja też pisałem taką muzykę, ale nigdy nie odniosłem sukcesu pisząc dla filharmonii. Natomiast odnosiłem sukcesy komponując dla filmu. Dlaczego? No bo mi melodie przychodziły łatwo. A cóż to za sztuka? No, wystarczyło się pomyśleć i już miałem tam jakąś melodię w głowie. Potem wszyscy się zachwycali, że taka ładna. A co to za sztuka? Sztuka to jest napisać wspaniały, wielki utwór orkiestrowy wykonany przez Wielką Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii. I być częścią historii muzyki światowej. A Kilar, mówi, zrobił jedno i drugie. Ponieważ był świetnym kompozytorem muzyki filmowej, ale równie dobrym, a nawet wcześniej, wybitnym kompozytorem muzyki współczesnej. I tego doświadczenia Ennio Morricone nie miał, więc...
No, to piękna refleksja. No, ich łączyło jeszcze to, że nie czytali scenariuszy, robiły to za nich żony, w związku z czym obaj mówili, że piszą muzykę tylko do tych filmów, które podobają się ich żonom. Czy to nie wskazuje nam najważniejszej, choć jednak cały czas pozostającej w cieniu postaci w życiu kompozytora?
A tak?
Partnera, partnerki, osoby, z którą się dzieli życie.
Poznałem zresztą panią Morricone, bo ten wywiad miał miejsce w jego domu, który notabene, nie wiem czy wiesz, nie ma kształtu willi, Bo co prawda to jest piękny teren na wzgórzu ponad Rzymem, z którego roztacza się piękny widok i jadąc tam myślałem, że to będzie taka luksusowa willa w stylu hollywoodzkim. Nic bardziej mylnego. To był 10-piętrowy dom, taki wiesz, wieżowiec. I ja go nawet zapytałem, no bo w penthouse na ostatnim piętrze mieszkał i mówię, że czy tak w sumie to dziwię mu się, że on mieszka na tym 10. piętrze w wieżowcu, chociaż mógłby sobie stworzyć własny taki świat, a tu musi się w windzie pewnie codziennie spotykać z sąsiadami, którzy no, mogą mieć zupełnie inny nastrój niż on, na przykład no, obcy ludzie w windzie, a on mówi, ale jacy obcy ludzie? Ja mówię, no ci, co mieszkają na 7., 8., 9. piętrze. A on mówi, nie, to jest wszystko moja rodzina. Ja kupiłem ten dom dla nich. W tym domu mieszka tylko rodzina Morricone.
Rozumiem, że przez tę opowieść o Morricone chcesz powiedzieć, że jesteś dumny z bycia Europejczykiem w świecie kina.
Jestem dumny. Jestem dumny, bo ja w ogóle myślałem o sobie zawsze, kiedy pytałem siebie jako dziecko, kim jesteś? A kto ty jesteś, Polak mały? To ja odpowiadałem, a ja jestem Europejczyk mały. Że dla mnie najważniejsze ze wszystkich określeń mnie, mojej mentalności, było słowo Europejczyk. Dlatego cieszę się jak głupi, że jesteśmy w Unii Europejskiej. I jak słyszę o ludziach, którzy mówią o polexicie i którzy w ogóle nie cenią czegoś, co jest powrotem do kolebki naszej i właściwie takim szczytową przyjemnością kulturową, jaka może nas w życiu spotkać, to naprawdę nie mogę się temu nadziwić. Więc ja myślałem zawsze o sobie, że jestem przede wszystkim Europejczykiem, potem Polakiem. I z tego też się cieszę, oglądając filmy. Nie lubię kina amerykańskiego, nie lubię kina gatunkowego. Jestem absolutnie człowiekiem kina autorskiego, a to kino oczywiście ma swoją stolicę w Europie. I jestem wychowany na Buñuelu, na Bergmanie, na Viscontim, na Fellinim, na Wajdzie, czyli na tych wszystkich europejskich twórcach kina, wielkich twórcach kina autorskiego. Ilekroć rozmawiam z młodszymi ode mnie kolegami, którzy nie są wychowani jak ja w PRL-u, tylko już po PRL-u i przeżyli w dzieciństwie taki zachwyt filmami amerykańskimi dostarczanymi na kasetach VHS. I dotarło do nich w ogromnych ilościach to kino właśnie takie gatunkowe, ABCD, EFG, czyli wszystkie te gorsze gatunki, znaczy gorsze jakościowo przedstawicielstwo kina gatunkowego. I tym się zachwycili, bo na różnych poziomach dziecięcości jakość nie ma znaczenia. To znaczy w miarę wzrastania wymagań i oczekiwania wyrafinowania zaczynamy być coraz bardziej grymaśni. Natomiast jako dzieci po prostu kupujemy, połykamy wszystko, co nam dają. I dlatego takie rzeczy najgorsze, takie kino właśnie gatunkowe, byle jakie, z reguły podoba nam się, jak jesteśmy dziećmi, a potem, jak jesteśmy dorosłymi, to wracamy do tego kina z takim sentymentem, niejako widząc w nim element dzieciństwa i dziecka w sobie. I kochamy w sobie to dziecko. Więc ja takiego dziecka w sobie nie miałem. Jako dziecko nie lubiłem kina gatunkowego, jako dorosły nie lubię jeszcze bardziej. I kiedy myślę sobie o tym, a to mi się kojarzy z kinem amerykańskim przede wszystkim, choć oczywiście autorzy, wybitni, wielcy autorzy też są w kinie amerykańskim, że nie wiem, choćby Quentina Tarantino pierwszego z brzegu wymienię. Ale jednak kino gatunkowe zostało tam wymyślone, a gatunkowe to jest przede wszystkim skodyfikowane, gdzie zostały zasady, reguły wymyślone, spisane, zostały stworzone podręczniki, gdzie zostało powiedziane, co i jak ma być zrobione, żeby było dobrze.
Żeby działało.
Tak. Żeby działało, tak. Co ile minut powinno się odśmiać publiczność, co ile przestraszyć, jak powinna ta linia przebiegać. Wszystko to zostało rozrysowane arytmetycznie i powkładane do różnych przegródek, które w wielu ludziach, jak zauważyłem, przede wszystkim w mężczyznach, rodzą takie poczucie bezpieczeństwa i spokoju, że jeśli poruszają się na terenie, który jest podzielony, skatalogowany, opisany, zmapowany i tak dalej, czują się bezpiecznie, dobrze i mogą z dużą pewnością siebie powiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. W tym sensie, że co dobrze odpowiada zasadom, albo coś nie odpowiada wystarczająco dobrze tym zasadom, czyli jest złe. Ten sposób myślenia jest mi totalnie obcy. Jestem kompletnie odwrotnym człowiekiem, to znaczy nie lubię kwantyfikacji, nie lubię gatunków, nie lubię zasad. Lubię mieć zawsze otwarte pole. I sztuka europejska pozwala ci, ona na dzień dobry mówi, wyraź siebie. Kim jesteś? Zadaj sobie pytanie, kim jesteś. I to odwrócenie kamery w drugą stronę jest mi bardzo bliskie, to znaczy na widza. Ja mam takie wrażenie, że kiedy oglądamy film w kinie, to 50% filmu jest na ekranie, drugie 50% jest wyświetlane na nas. I ci od kina gatunkowego są zainteresowani tymi pierwszymi 50%, które są na ekranie, które można zmierzyć, zważyć, ocenić,
sprzedać,
no i też ustawić, wiesz, po kolei 100 najlepszych filmów w historii kina. Ja z kolei jestem zainteresowany tą drugą połówką. 50% skierowane na widza. Co się na tych widzach wyświetla? I dlaczego każdy z nas ogląda inny film? I dlaczego to właśnie jest najwspanialszym fenomenem sztuki i istotą w ogóle istnienia sztuki, potrzeby istnienia sztuki? Bo sztuka z nas wyciąga różne rzeczy nienazwane, nieuświadomione, które za pomocą czegoś tak niedosłownego i nieskodyfikowanego jak sztuka może zostać wyciągnięte i użyte do tego, żeby nasze życie było po prostu nie tylko ciekawsze, ale bardziej świadome.
Wiesz, że ja kilka razy w tym roku szczególnym bardzo przywoływałam takie zdanie, które z kolei w teatrze się mówi, że widownia nie przychodzi do teatru oglądać ciebie, artystą, przychodzi oglądać siebie. Więc myślę, że to jest taka prawda pomiędzy dziedzinami sztuki w ogóle. Słuchając cię, myślałam o tym, jak ważną częścią naszego życia są filmy, bez względu na to, czy oglądamy je świadomie, tak jak ty, ceniąc tytuły autorskie i twórców, którzy mają coś do powiedzenia, czy oglądamy to jako papkę popkulturową, która gdzieś tam płynie do nas z Ameryki. Spędziłeś na oglądaniu filmów prawie całe swoje dorosłe życie. Wiadomo, że bardzo dużo siebie tym filmom dałeś. A co filmy dały tobie?
Parę razy w życiu spowodowały gwałtowne zrozumienie czegoś, albo zmianę nawet kierunku myślenia, albo nawet jakiś taki szał, w którym się znalazłem i gotów byłem wywrócić całe swoje życie do góry nogami, bo film nagle odsłonił mi prawdę o tym, czego potrzebuję, choć z tego sobie nie zdawałem sprawy. I może się zdziwisz, ale filmem, który zrobił na mnie największe wrażenie w życiu, był oczywiście film europejski, ale to już jest mniej oczywiste i może być przedmiotem zdziwienia, film dokumentalny. Film bardzo długi, bo on trwał chyba 4 godziny. Nie było w nim ani jednego słowa dialogu.
Czy to jest o tych mnichach? Coś,
tak,
co?
Wielka cisza. To jest dla mnie w ogóle najważniejszy film, formatujący film moje życie, bo ja oglądając te... bałem się najpierw iść do kina, że wiedziałem, że to długi film, że nic nie mówią, że całkowita cisza. Jak to wytrzymać w kinie, w ciszy? I nagle ja się... No po prostu rzuciłem się jak do wody w tę ciszę i zacząłem pływać w tej ciszy, wiesz? I to, nie wiem, jakie ty masz relacje z wodą, ale ja
bardzo
mam...
Bardzo dobre, to mamy, z wzajemnością.
Ja mam też bardzo dobre z wzajemnością. I pamiętam, że pierwsza relacja była taka, że byłem bardzo małym chłopcem i poszedłem na basen. Mama miała znajomego trenera i powiedziała, no, żeby on mnie wprowadzał jakoś w tę sztukę pływania i żeby w ogóle zaznajomił mnie z wodą. I pamiętam, że mama była przy tym i on kazał mi się położyć na murku, na basenie od tej głębokiej strony. Po czym tak podszedł do mnie i znienacka tak mnie sturlał z tego murku i wpadłem do wody. I mama zaczęła krzyczeć, on nie umie pływać, on nie umie pływać. A ten trener powiedział, poradzi sobie. Oczywiście mogłem sobie nie poradzić, no ale on tam był obok, żeby mnie w razie czego uratować. I ja wpadłem do wody i od razu sobie poradziłem. I od razu zapamiętałem ten moment jako moment wyznania miłości wzajemnego. Od wtedy... Kochałem wodę, potem zamarzyłem, żeby być marynarzem. Woda po prostu...
A dzisiaj jesteś czołowym latarnikiem w Polsce, wiadomo. Tak,
ale byłem też oficerem rozrywkowym na Batorym, czyli trochę z tego realizowałem. Woda była czymś, co okazało się dla mnie bardzo ważne. I podobnie było z ciszą, że ja zanurkowałem w tej ciszy na filmie Wielka Cisza i zrozumiałem, że to jest właśnie kierunek, którym powinienem podążać, ponieważ film dotyczył klasztoru katolickiego. To był klasztor w Wysokich Alpach Karmazynów chyba. Oni rzeczywiście mają, no jednak tam jest reguła, czyli film gatunkowy, bo jest reguła, coś wolno, czegoś nie wolno. Ale no nie wolno mówić, a poza tym wszystko wolno. Mogą po północy codziennie śpiewać, ale no tylko śpiewać napisane wcześniej pieśni, czyli żadnej ekspresji własnej w tym nie ma, poza emocjami. I pamiętam, że się tym tak zachwyciłem, że wróciłem do domu. Ja już miałem naprawdę, byłem bardzo dorosły już po iluś latach pracy i jestem niewierzący. Wszedłem do internetu, zacząłem szukać tego klasztoru, który tam był pokazany i wszystko o tym zakonie i jakie są zasady i kogo przyjmują. I zacząłem poważnie rozważać, że może ja bym się zapisał do klasztoru. Nie będąc wierzącym. Stwierdziłem, że a to trudno, to ja może nawet uwierzę. Chodzi mi głównie o ciszę. No a potem oczywiście oprzytomniałem i stwierdziłem, że jeśli mi chodzi o ciszę, to jednak może nie muszę się do klasztoru zapisywać. Znalazłem sobie inny rodzaj uprawiania ciszy, czyli medytację vipassana, sztuka medytowania w ciszy. I podobnie jak z tą ciszą, u mnie też było z filmem. Kiedy się zacząłem pławić w filmie, to zacząłem wynajdywać w nim takie rzeczy, które się najczęściej innym albo nie podobały, albo w ogóle nie zwracały uwagi. I jednym z znowu takich ciekawych doświadczeń jest film oczywiście europejski, na dodatek polski, w którym się zakochałem i przez który o mało nie zdałem matury z języka polskiego, chociaż byłem olimpijczykiem z polskiego, ale moja pani nauczycielka na zastępstwie, bo mój właściwy nauczyciel niestety musiał iść na leczenie i na jeden rok dano nam bardzo nieudaną nauczycielkę, która była, przepraszam wszystkich nauczycieli za słowo, którego użyję, głupia. Była głupia, bardzo była głupia. Ale niestety w klasie maturalnej. I Pisałem pracę właśnie pisemną na temat, moja ulubiona adaptacja dzieła literackiego, filmowa. I wybrałem moją ulubioną, kochaną, do dziś uwielbianą Wesele Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy. I pamiętam, że parę dni po napisaniu ta moja głupia nauczycielka spotkała mnie na korytarzu i powiedziała: Tomek, coś ty mi zrobił. Ja mówię, no co ja takiego zrobiłem? Napisałeś nie na temat. Ja mówię, jak to nie na temat? Przecież miałem napisać o ulubionej adaptacji dzieła literackiego w filmie i napisałem o Weselu. No to chyba się wszystko zgadza. Ona mówi, no tak, ale przecież było wiadomo, że w tym roku trzeba było napisać o Nocach i Dniach. No i oczywiście powiedziałem, że nigdy się nie porozumiemy i poszedłem sobie dalej.
Zdałeś.
Zdałem, aczkolwiek ona mi obniżyła za to, że praca była nie na temat. Rozumiesz, że mam prawo powiedzieć, że była głupia. Czwórkę mi dała, a potem pani dyrektor Anna Radziwiłł biegała za mną i mówi, że ja muszę poprawiać na piątkę, bo to będzie wstyd dla szkoły, że olimpijczyk napisał maturę na czwórkę i poprawiałem z gramatyki, której zresztą nigdy nie lubiłem, przez to, że miałem taką głupią nauczycielkę. Ale to Wesele do dzisiaj, bo pamiętam też, jak mi mówiono, i to jest cały czas do tego kino europejskie, że my stąd. Mówiono tak, nikt tego nie zrozumie poza Polską. Genialny film, ale nikt tego nie zrozumie, bo to jest takie polskie. No a jeszcze można by dodać takie europejskie. Ja się z tym nie zgadzałem, bo wiedziałem, że to tylko jest kwestia tego, co przy okazji tego filmu jeszcze pokażemy, powiemy, jak bardzo pomożemy zrozumieć to, o co chodziło reżyserowi. Ale w gruncie rzeczy to mnie mało obchodziło, co kto tam zrozumie. Ważne było, co ja zrozumiałem. I tam była kwintesencja nie tylko filmu, nie tylko sztuki Stanisława Wyspiańskiego, którego uwielbiałem, ale przepraszam za wysokie słowo, Polski. Polski, polskości, problemów z polskością. Wszystko tam było w koncentracie. I mówię o tym dlatego, że widzisz, dla mnie tym jest film. Fabuła, mniejsza z fabułą. Nigdy mnie nie obchodziło w kinie, jak to się skończy. Ale jak to jest opowiedziane i co z tego wynika. I właśnie takie Wesele Wyspiańskiego, którego wiem, że wielu widzów i mówią, że nudne, że ich to nie obchodzi, że to wiedzą, jak się skończy i tak dalej. A ja mogę to w nieskończoność oglądać, bo w tym jest tak, jakby ktoś skoncentrował całe to powietrze, którym oddycham, w te 2 godziny filmu.
Zobacz, jaka przewrotna rozmowa, że mówiłeś o wielkiej ciszy, a my tu rozmawiamy w podcaście, który dotyczy muzyki filmowej i o tę muzykę chcecie też zapytać, bo oczywiście jest taki okres w historii kina nazywany okresem niemym, ale my wiemy, że kino nigdy nieme nie było i tej ciszy tam od początku nie było. Nie wiem, czy pamiętasz, jak lata temu, Piękni i Młodzi, otwieraliśmy razem Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, pierwszą edycję. Mamy takie zdjęcia z pierwszego tego koncertu galowego w Filharmonii Krakowskiej. Ja w takiej czerwonej sukni, bez pleców, ty przystojny, w garniturze. Opowiadaliśmy tam o muzyce filmowej. Bardzo dużo się zmieniło od tego czasu, to już prawie 20 lat minęło. Niesamowite. Dalej opowiadamy o muzyce z filmów. Jaki ty masz na to sposób? Mnie zawsze interesują ludzie i zawsze mi zależy na tym, żeby po takim koncercie publiczność wróciła do domu i sobie chociaż sprawdziła w sieci, jak ten Frank Churchill wyglądał, albo Bernard Herrmann, albo kto napisał nam muzykę do naszego ukochanego filmu. A co ty mówisz, kiedy mówisz o muzyce filmowej?
Był taki czas, kiedy zapowiadałem często koncerty muzyki filmowej, które notabene były nie tylko koncertami muzyki, ale i piosenek pochodzących z filmów. No i jak to przy takich koncertach, które nie odbywały się w filharmonii, tylko w salach widowiskowych, sportowych, czyli były dla dużo szerszej publiczności. Starałem się pobudzić wyobraźnię i rozmawiać z widzami. Na przykład zaczynałem zapowiadając jakiś film, z którego muzyki mieliśmy za chwilę posłuchać. Zaczynałem o tym filmie opowiadać i zawieszałem głos i pytałem, czy państwo pamiętają, co było dalej. I wtedy to taki cudowny, wiesz, hałas wynikający z tego, że z różnych stron hali było mnóstwo słów padających, niektóre się powtarzały, ale były różne, bo ludzie różnie to zapamiętali. I ja wtedy właściwie przestawałem mówić o filmie, a zaczynałem rozmawiać z widzami i ich podpuszczać, żeby wykrzykiwali hasła, słowa, nazwiska kończyli. I żeby uruchamiali w sobie projektor filmowy. A potem mówiłem, a teraz możecie zamknąć oczy i słuchając tej muzyki, oglądajcie film, który sobie za chwilę wyświetlicie. Wiesz, bo cały czas się trzymam tego, że każdy z nas ogląda swój własny film. Ten film jest poprzerastany naszymi doświadczeniami, naszymi lękami, naszymi nadziejami, naszymi duchami naszej przeszłości i naszego życia, czyli ludźmi, którzy byli, ale już ich nie ma z przyczyn fizycznych albo takich, że się oddalili po prostu od nas. Ale to wszystko się... To przerasta wzajemnie, tworząc taką jedną tkankę. I wydaje mi się, że jak będziemy kiedyś mówili o jakimś filmie historycznym i będzie to za 100 lat powiedziane i jaką rolę ten film odgrywał, to będziemy mogli na podstawie relacji widzów z różnych okresów widzieć ten film nie tylko na nowo, ale w ogóle innym. Od tego się zaczęły nasze programy z Zygmuntem Kałużyńskim, Perły z Lamusa, że pokazywaliśmy stare filmy, nie zawsze najwybitniejsze filmy, bo Zygmunt dbał o to, żeby, jak on mówił, to były filmy kochane przez publiczność, a nie przez jurorów. Czyli takie naprawdę kochane. I on mówił, w naszym cyklu Perły z Lamusa będzie zawsze miejsce dla King Konga, ale niekoniecznie dla obywatela Kane. Bo chodzi nam o filmy, które są samą istotą filmu. I ja często pytałem wtedy Zygmunta, że o to, jak ten film był przyjmowany w chwili premiery. Bo najczęściej te filmy, mimo że dla mnie stare i premiery miały często przed moim urodzeniem, ale Zygmunt je pamiętał. Albo był świadkiem w ogóle premiery, albo był już na tyle na świecie, żeby relacje przynajmniej na gorąco wtedy czytać, czy odbierać, czy wysłuchiwać. I on mi opowiadał, co na ten temat mówiono, pisano, jak ten film przyjmowano wtedy, kiedy on miał swoją premierę. I już wtedy okazywało się, że z tych rzeczy, które mi on opowiadał, to dla mnie już prawie nic nie było ważne. Wszystko się w międzyczasie unieważniło. Bo dla mnie ten film już był innym filmem. O czym innym. Ja go inaczej odbierałem. On do czego innego mi służył w ogóle w życiu. I wtedy dopiero zrozumiałem, że ten sam film pozornie na tej samej szpuli, jeśli mówimy jeszcze o filmach na taśmie celuloidowej, wraz z mijającym czasem staje się innym filmem.
Ale jest jeszcze coś takiego, ty mówisz, że zaczepiałeś publiczność coś odpowiadała. Ja widzę też w swojej pracy, jak ważne jest dla widowni, żeby powiedzieć, ja też znam tę muzykę, a poza tą muzyką pamiętam jeszcze inną muzykę tego kompozytora. Bardzo dużo ludzi czasem do mnie przychodzi i mówi, że właśnie chcę tylko powiedzieć jedno, ja też. I to nas fajnie wokół filmu łączy. Zastanawiam się nad twoimi sympatiami oczywiście, takimi bardzo prywatnymi dotyczącymi muzyki, bo to, co w nas film uruchamia i jaki film oglądamy, to się zapisuje również pod postacią muzyki i ta piosenka z tego filmu, czy ten utwór z danego filmu już później całe życie będzie te wspomnienia uaktywniał. Bardziej Moon River, czy bardziej Over the Rainbow. Kompozytorzy byli przypisywani filmom czasem, dlatego że producenci i reżyserzy wiedzieli, że ten napisze melodię chwytliwą, ale ten wyrafinowaną, że ten to zrobi w taki sposób, a ten, że ten film potrzebuje tego bardziej niż tego. Czy ty masz takich swoich ulubieńców, którzy też z tobą idą przez życie muzyczne? Że na dźwięk piosenki w radiu jednak się zatrzymasz?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo nie, ja nie mam swoich ulubionych kompozytorów, ale też nie mam swoich ulubionych reżyserów, nie mam swoich ulubionych pisarzy. Ja jestem w zasadzie zawsze taką czystą kartą, jak coś się zaczyna. I właściwie mam tylko jedno pragnienie, jak wchodzę do kina, sali koncertowej, do teatru. Zachwyć mnie, zaskocz mnie, zachwyć mnie. Wszystko to, co będzie powtórzeniem czegoś, co już widziałem, zawsze z definicji zrobi na mnie mniejsze wrażenie. Ja nie oczekuję, żeby widzieć, słyszeć coś, co już słyszałem kiedyś i co mi się spodobało. Dlatego też nie robię sobie swoich tam playlist z ulubioną muzyką, że lubię słuchać takiej muzyki, bo wtedy się na przykład...
Ale wydałeś taką płytę raz.
Ale wiesz, to są zawsze... Tak, wydałem, bo takie są oczekiwania widzów, słuchaczy.
No, my cię pytamy, czego ty słuchasz, bo też byśmy chcieli posłuchać. Wiesz, no jesteś dla nas pewnym takim drogowskazem.
A ja przygotowuję z kolei takie swoje... propozycje, ale to nie są moje prywatne upodobania, tylko to jest rodzaj oferty dla widzów czy dla słuchaczy. Chcę powiedzieć na przykład, posłuchajcie tego, bo myślę, że to może się wam spodobać. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe. Zobaczcie, jakie to jest zaskakujące. To ja z reguły z jakimś takim komentarzem rzadko mówię, to moja ukochana piosenka, więc chciałem się nią podzielić z wami. Za to bardzo często słyszę w radiu, że właśnie prowadzący używają takiej formuły. A teraz muszę państwu zaprezentować moją ulubioną muzykę filmową, moją ukochaną piosenkę. A ja myślę sobie, a co mnie to obchodzi, co jest twoją ulubioną piosenką? Ja chcę słuchać czegoś, co mnie wybije z rytmu, co mnie zatrzyma, właśnie jak powiedziałaś, co mi otworzy nową perspektywę. Bardzo mnie interesuje taki fenomen, żeby zapytać każdego z widzów, nie jakiej muzyki lubi słuchać, ale jaka muzyka mu gra w duszy. I wiesz co, do niedawna to bardzo takie było rozważanie teoretyczne, ale już nie. Dlatego, że mamy dzisiaj wiek AI, każdy może usiąść do dosyć prostego programu AI i zabawić się w tworzenie algorytmów, które stworzą taką muzykę, jaka w tobie gra, która ci jest najbliższa. To nie musi być Ella Fitzgerald, ale jeżeli to ma być ten klimat, to może być stworzona przez ciebie syntetyczna jakaś inna, może podobna, może niepodobna, ale w tym samym nastroju jak Ella Fitzgerald, piosenkarka, czy głos, niekoniecznie piosenkarka, po prostu głos, który będzie, w zależności od tego, na ile umiesz się posługiwać tym narzędziem, na ile umiesz twórczo podchodzić do algorytmu, może wyrażać ciebie. Na tym etapie, na którym jesteśmy, to jest tylko powtarzanie po kimś, wykorzystywanie czegoś, co zostało już zrealizowane, ale to jest tylko moment. Za chwilę będziemy mogli być dużo bardziej kreatywni. I wtedy to moje założenie, że tak naprawdę każdy kręci swój własny film, każdy komponuje własną muzykę, będzie już nie abstrakcyjne, tylko będzie dosłowne. Będziesz mogła stworzyć własną muzykę. Mój partner Marcin Szczygielski, który jest artystą, pisze książki, ale nie tylko. Jest także grafikiem i tworzy piękne obrazy, ale także pisze teksty piosenek. A odkąd są możliwości i te dodatkowe narzędzia, komponuje piosenki i tworzy głosy i tworzy całkowite spektakle jednoosobowe, które są całe z niego, aczkolwiek przy użyciu najnowocześniejszych elektronicznych narzędzi i tworzy syntetycznych wykonawców. I ja słyszę to, jak słyszę to, co on robi, nowe kompozycje teraz skomponował z okazji Wesołych Świąt, utwór, który brzmi tak, jakby był wzięty z musicalu Wicked, wiesz. I pomyślałem sobie, ja w tym utworze słyszę Marcina. To nie jest Wicked. To zresztą nie jest piosenka z Wicked. On sobie wymyślił taką piosenkę, napisał do niej słowa, wybrał takie głosy, skomponował film, zrobił do tego w stylu, wiesz, Méliès'a nieomal. To jest bajka. I w tej bajce tak naprawdę odbiorcy są ważniejsi od twórców.
Ewidentnie wchodzimy w zupełnie nową epokę dla sztuki. I te urodziny 130 kina też są takie, wiesz, jakby graniczne dla mnie. Ostatnie moje pytanie do ciebie. Gdybyś mógł, zadaję to pytanie w tym roku, pod koniec tego roku i kompozytorom właśnie i gdzieś tam powtarzam, bo jestem ogromnie ciekawa odpowiedzi. Gdybyś mógł cofnąć się w czasie, przenieść się do Paryża 1895 roku, do tego 28 grudnia sprzed 130 lat i spotkać braci Lumière, których podobno tam nie było, ale gdyby to było możliwe, z wiedzą, jaką masz dzisiaj, o tym wszystkim, co się w kinie wydarzy, co byś im powiedział?
Zacząłbym od tego, żebym się nauczył języka francuskiego, bo nie znam go. A nie chciałbym posługiwać się umiejętnościami tłumacza. I nie chciałbym mówić tak, jak mówię w obcych językach, na przykład po angielsku, kiedy nie znając dokładnie tego samego słowa, które chciałbym powiedzieć po polsku, a po angielsku znam mniej więcej podobne słowa, ale niedokładnie, idealnie to samo, mam takie wrażenie, że nie mówię tego, co myślę w tym innym języku. Więc zacząłbym zdecydowanie od nauki języka. A potem bym im powiedział, że otworzyli wspaniały nowy rozdział i że będzie cały wiek przed nami tego, co będzie rozwojem ich pomysłu, a po tym wieku nastąpi następny wiek, kiedy wszystko to, co wymyślili, przestanie mieć znaczenie, ponieważ po braciach Lumière przyjdą bracia AI i wszystko wywrócą do góry nogami.
Ale to jako ostrzeżenie im powiesz, czy tylko wiedzcie, że tak się stanie?
No raczej, żeby ich zaskoczyć, ale też ponieważ oni byli wynalazcami, to myślę, że miałbym nadzieję, że oni mi coś ciekawego odpowiedzą na ten temat. Bo to nie byli zwykli ludzie, to byli ludzie wizjonerzy. A jeśli z kimś naprawdę warto rozmawiać o sztuce, to tylko z wizjonerami.
No w ogóle fajnie, że to się tak kończy, ta nasza rozmowa, że na moje pytanie, co byś powiedział, ty nie mówisz, a powiedziałbym braciom Lumière to i to, koniec, kropka, tylko zapytałbym ich, bo stąd właśnie cały rozwój świata, nie? Z tego, że zadajemy sobie nieustannie pytania o filmy, o muzykę, o wiele różnych rzeczy. Tomku, życzę ci filmów, które będą cię zaskakiwać i wytrącać z równowagi. I życzę ci słuchaczy i widzów, którzy będą czekali na gorące albo na zimne, nigdy na letnie. I wszystkiego dobrego, niekoniecznie zawsze z klasycznym happy endem. Bardzo ci dziękuję.
No ja tobie też bardzo dziękuję i zostańmy w Europie.